jeszcze nic nie zrobiłem, już dostało klaski, to jest fajne. Ale dobrze, że przyszedł, bo potem może nie być i co. Proszę Państwa, pozdrawiam szczególnie tych, którzy byli tu w zeszłym roku i mimo mojej ponownej obecności zdecydowali się przyjechać. Chciałbym znowu na poważną próbę wystawić Państwa cierpliwość i zdolność percepcji, bowiem znowu będzie dość mocno teologicznie. W tym binomium sakrament i seks, ja jestem mocno po stronie sakramentu, na seksie się nie znam z przyczyn technicznych, tak je określę. Temat brzmi: Bóg przeziera przez materię. Sakramenty, Bóg przeziera przez materię. Państwo zapewne zauważyli już niejednokrotnie, że sakramenty sprawujemy zawsze przy użyciu czegoś materialnego. I to jest niezwykle istotna rzecz, moim zdaniem, w naszym spojrzeniu na świat i oczywiście potem w spojrzeniu na małżeństwo, ale to szerzej trochę chciałbym wyjść. Dzisiaj jesteśmy w trochę też nowej sytuacji w świecie, jeżeli chodzi o zrozumienie człowieka, bowiem nauki różnego rodzaju, zwłaszcza te nauki, które dotyczą mózgu człowieka, jego funkcjonowania, mówią nam, że jesteśmy znacznie bardziej nawet ciałem i materią, niż nam się wydawało 250 czy 2000 lat temu zwłaszcza. Jesteśmy znacznie bardziej materią. Tak? Dzisiaj wiemy na przykład lepiej, że jak ciśnienie spada, tak, to spadają zdolności człowieka do koncentracji. Dlaczego? Dlatego, że jego mózg jest uzależniony na przykład od ciśnienia. Oczywiście ja się na tym w szczegółach nie znam, w związku z tym tylko sygnalizuję ten fakt. On jest istotny, bowiem on nas zmusza do przemyślenia pewnych rzeczy związanych z relacją pomiędzy ciałem i duchem. Klasyczna antropologia, czyli ta, w której chrześcijaństwo wyrastało, funkcjonowała w innym rozumieniu świata trochę. A właściwie jeszcze, żeby było bardziej skomplikowanie, w bardzo wczesnym stadium chrześcijaństwo przeszło z jednej koncepcji antropologicznej do drugiej. I trochę sobie o tym powiemy, bo to jest dość istotne dla zrozumienia także wielu dyskusji, które są dyskusjami współczesnymi i dotyczą już bezpośrednio małżeństwa czy sakramentu małżeństwa. Pamiętacie Państwo opis biblijny stworzenia człowieka? Mam nadzieję, że ktoś go od czasu do czasu tam czyta czy słucha. Co tam Bóg robi, żeby człowiek powstał? Lepi i tchnie, tak? Lepi z prochu ziemi, tak? Czyli symbolicznie mamy jakieś odniesienie do materii, a potem jest owo tchnienie życia, dzięki czemu stał się człowiek, jak tam jest w tekście, istotą żywą. Znaczy, dopóki był ulepiony, to się nie ruszał, potem się już ruszał. Ten moment opisu stworzenia, on odzwierciedla pewne założenia antropologii Starego Testamentu, pierwszych etapów objawienia i one są bardzo mocno związane z materią. Proszę zwrócić uwagę, że tam nie ma mowy wprost o duszy w tym rozumieniu, które potem się w późniejszych wiekach wytworzy jako osobnego elementu, tak, z których następuje złożenie. Jest materia, którą Bóg ożywia. I Stary Testament właściwie za bardzo, zwłaszcza w starszych warstwach, nie zna rozróżnienia ścisłego pomiędzy dwoma elementami, to znaczy ciałem i duszą. To się zaczyna pojawiać w księgach już bliskich Jezusowi pod wpływem myślenia greckiego. I generalnie, jeżeli zerkniemy na tą antropologię wczesną, z której też wyrasta nauczanie chrześcijańskie, to tam nie ma takiego oczywistego i jasnego podziału na ciało i duszę. Raczej mamy do czynienia z człowiekiem, który jest integralną jednością i wewnątrz tej jedności jest coś takiego, co się da wyróżnić i to jest sfera duchowa i która jest I ona szczególnie jest przeznaczona do kontaktu z Bogiem. Jest takie miejsce w człowieka, taka przestrzeń, w której Bóg się z człowiekiem komunikuje. Jak wam się zdarzy głębiej pomodlić, to znaczy, że ta sfera wam się odezwała. Tak. Jak tam Bóg uderzy mocniej, to mamy do czynienia z doświadczeniem mistycznym, mistyką w ogóle. Tak? To, że tam nie ma takiego ścisłego rozróżnienia na ciało i ducha na początku, to jest dość istotne dla naszych dyskusji dzisiejszych. Bowiem my dzisiaj poprzez nauki z powrotem odkrywamy to, co mieliśmy de facto w antropologii bardzo wczesnego chrześcijaństwa. Dlaczego potem zdarzyło się tak, że się trochę przesunęły akcenty? A przesunęły się. Państwo pamiętacie główne prawdy wiary? Te ze starego katechizmu? Pamiętacie, nie? Fajnie. I co tam jest? Co tam jest o duszy? A co tam jest o zmartwychwstaniu? Zmartwychwstania tam nie ma w ogóle, tak? Ale o zmartwychwstaniu słowa nie ma. Jest o duszy. A teraz weźcie sobie wyznanie wiary. Czy to nicejsko-konstantynopolitańskie, czy to skład apostolski? Czy tam jest o duszy? Nie ma. Wierzę w co? Na końcu? Ciała, zmartwychwstanie i życie wieczne. Proszę zwrócić uwagę, że życie wieczne jest po ciała zmartwychwstaniu. Ta kolejność tutaj jest nieprzypadkowa. A wersja kredo nicejskiego? Oczekuje wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Znowu jest wskrzeszenie umarłych i życie wieczne jako jego konsekwencja i kontynuacja. Dlaczego w tych pierwotnych wyznaniach wiary nie ma mowy o duszy? Się wydawało, że rzecz podstawowa. Ojcowie przeoczyli, nie zauważyli, że mają. Co się stało? Otóż po pierwsze trudno mówić o ustalonej antropologii chrześcijańskiej, takiej jasnej i ustabilizowanej w koncepcjach w IV wieku, wtedy, kiedy powstawały wyznania wiary. Ale jest jeszcze powód poważniejszy teologicznie. Otóż to silne rozróżnienie pomiędzy duchem i materią i to rozróżnienie przeciwstawiające czasami nie jest oryginalnie chrześcijańskie. Ono nam się wśliznęło na skutek recepcji myśli, zwłaszcza platońskiej. Kto z Państwa miał elementy historii filozofii ręka do góry? Jakieś tam bolesne w czasie formacji? Trochę miało, to zawsze się cierpi na tym, nie? Platon był taki, nie? Już dawno nie żyje. No co? Jakbym podał datę śmierci, tak jak się podaje w publikacjach naukowych, to byście się Państwo nie śmieli. Powiedziałem, dawno nie żyje, się śmieją, no. Abstrahujemy od faktu, że nie żyje. Państwo pamiętają mit o jaskini, tak? Tak czy nie? Dobra, czyli trzeba przypomnieć. Ja będę straszliwie upraszczać, proszę mi wybaczyć, ale to nie jesteśmy tu, żeby szczegóły sobie przypominać, tylko żeby zrozumieć pewne rzeczy. Otóż chodzi o to, że główna intuicja Platona jest taka, że to życie, w którym my teraz żyjemy, życie w ciele, jest życiem, w którym jesteśmy w ogóle za karę i ono jest nieprawdziwe fundamentalnie. Ta metafora jaskini polegała na tym, że my jesteśmy przykuci do czegoś tam, siedzimy w jaskini tyłem do wejścia do tejże jaskini. I to, co widzimy przed sobą, to są tylko cienie rzeczywistości, które są przed jaskinią i które nam wpadają tak, przez to wejście i się wyświetlają trochę tak jak to na ścianie. Wy jesteście w sytuacji, tak? sytuacji jaskini w tej chwili. Nie widzicie prawdziwej rzeczywistości, która jest za wami, a jako, że jesteście przykuci i spętani, nie jesteście w stanie się odwrócić i poznać tej prawdziwej rzeczywistości. Ta prawdziwa rzeczywistość byłaby w świecie idei, w transcendencji, która jest niedosiężna dla ciała. Dosiężna jest tylko duchem. W związku z tym celem człowieka jest co w tej perspektywie? Uwolnienie się od ciała. Ciało jest B, ciało jest złe. Ten rodzaj myślenia rozprzestrzenia się w basenie Morza Śródziemnego przed chrześcijaństwem. On tam już jest. Sporo Greków, Rzymian w ten sposób myśli, a jeżeli nie myślą w ten sposób, to jest duże prawdopodobieństwo, że myślą innym, jakimś innym dualizmem. Dualizmami nazywamy wszystkie te koncepcje, w których jest wyraźna opozycja pomiędzy duszą i ciałem, pomiędzy sferą materialną, która jest zła z natury swej, i sferą ducha, która jest dobra. I one ze sobą walczą. I teraz klasyczne dualizmy są takie, że one są równorzędne i równosilne. I w świecie trwa walka pomiędzy tymi dwoma elementami. Oczywiście tych dualizmów funkcjonujących w obiegu basenu Morza Śródziemnego za czasów, kiedy się rodziło chrześcijaństwo, było dużo różnych wersji. Chrześcijaństwo wychodzi z tradycji żydowskiej z zupełnie innej antropologii, z zupełnie innych założeń co do relacji pomiędzy ciałem a sferą duchową. Ciało w ogóle jest dobre, materia jest dobra. Pamiętacie błogosławieństwo wobec Abrahama? To dawno było, nie? Co macie pamiętać? Jak sobie zerkniecie do Pisma Świętego, zobaczycie, że to błogosławieństwo dotyczy doczesności. Tak? Ono nie dotyczy jakichś spraw czysto duchowych. Tak? Na końcu twojego życia twoja dusza zostanie zbawiona. Nie, nie, to większość obietnic, jakie tam znajdziemy, one dotyczą rzeczywistości doczesnej, materialnej jak najbardziej. Bo ona jest widziana jako dobra. Tak? Pamiętacie opis stworzenia? Bóg stworzył i co za każdym razem jak stwarzał? A to wszystko było materialne, tak? I teraz chrześcijanie z tym założeniem, że w ogóle materia jest dobra i że ciało jest dobre i że oczywiście, że człowiek bywa rozdarty pomiędzy żądzami, bo one też tam siedzą w środku, bo po grzechu Adama nam się trochę to wszystko skomplikowało jednak. I z oczekiwaniem zmartwychwstania oni wychodzą do tej kultury, dla której ciało w ogóle jest nie do przyjęcia, jest czymś, co należałoby odrzucić, czego by się należało pozbyć. Jest taka w Dziejach Apostolskich scena, która jest bardzo charakterystyczna dla tej sytuacji, którą my często interpretujemy w trochę w innym kluczu. Paweł ma jedno takie słynne wystąpienie, które się kończy porażką. Kojarzycie? Tak. On tam wyskakuje trochę tak na zasadzie takiego długiego przygotowania, tam ich chwali, że są, nie, pobożni i tak dalej. I wszystko idzie dobrze. Do którego momentu? Kiedy zaczyna mówić o zmartwychwstaniu. I oni mówią mu, aha, dobra, to my teraz pójdziemy, tak, posłuchamy cię następny raz. Oni po śląsku oczywiście mówili. Posłuchamy cię innym razem. Ta porażka Pawła jest związana z tym, że on im zaczyna mówić coś, co idzie dokładnie przeciwko głównym przekonaniom antropologii, z którą ma do czynienia. Po jakiego grzyba człowiek miałby zmartwychwstawać, znaczy wracać do ciała, jak się już raz uwolnił w ogóle. Z ich perspektywy to jest w ogóle, to jest taki absurd, że większy trudno sobie wyobrazić. To będzie trudność chrześcijaństwa w jego wejściu w kulturę śródziemnomorską. Trzeba będzie bronić bardzo szybko realności na przykład ciała Jezusa. Zwróćcie uwagę, że to już mamy w Nowym Testamencie, w najpóźniejszych pismach, czyli z tych z przełomu pierwszego i drugiego wieku, z samej końcówki pierwszego, ewentualnie z początku drugiego, czyli w listach Jana. Kojarzycie taki fragment o tym, że jeżeli duch zaprzecza, że Chrystus przyszedł w ciele, to nie jest od Boga, tak? Kojarzycie takie coś? My rzadko te listy czytamy generalnie, ale to jest ślad tych pierwszych polemik. Bowiem ci, do których przychodzi Ewangelia, mają trudność z uznaniem tego, że Bóg w ogóle się może z materią połączyć. Fuj! Tak. Jak Jan pisze, logos sarx egenito, słowo stało się ciałem, i to jeszcze wybierając spośród dwóch możliwości ciała w Grece, to bardziej brutalne i niedelikatne, tak? Bo właściwie używa Fleisch niemieckiego, to znaczy mięchem się stało. Tak? To wywołuje gigantyczne zgorszenie, które trwa do dziś w ogóle. Słowo stało się mięchem, to znaczy Bóg tak się zjednoczył ze swoim stworzeniem, że stał się jednym, ale zjednoczył się ze stworzeniem materialnym. To jest coś, czego kultura, do której chrześcijaństwo wchodzi, nie potrafi przyjąć. Jakbyście się przyjrzeli, nie mamy czasu, żeby się tym zajmować w szczegółach, dziejom sporów, przez które chrześcijaństwo przechodzi w II, III, IV wieku, to znacząca ich część dotyczy tego momentu właśnie. Czy nieumiejętności w tym greckim kontekście zaakceptowania dobra ciała, dobra materii. Chrześcijaństwo oczywiście to wybroni w dogmacie. Zwłaszcza Sobór Chalcedoński w 451 roku powie, że Chrystus był i jest współistotny nam co do człowieczeństwa. Czyli, że dokładnie jest we wszystkim oprócz grzechu taki sam. Czyli, że jak szedł pod górkę, to się męczył, tak? Nie było aniołów, którzy go tam podnosili. Jak zjadł coś nieświeżego, to się męczył, tak? Bardzo cenne dopowiedzenie. Proszę nie iść wyobraźnią za daleko w tych kwestiach. Wcielenie nie jest ściemą. To mówi Sobór Chalcedoński. Gdyby przełożyć go na język dzisiejszy, wcielenie nie jest ściemą w żadnym z jego wymiarów. Męka nie jest ściemą. Jest realna we wszystkich konsekwencjach. Teraz wewnątrz tego człowieczeństwa Bóg przez to przechodzi. I to nam mówi rzecz niezwykle istotną o człowieku, ale prawdopodobnie też w ogóle o materii. Jeżeli to się raz zdarzyło, to w ogóle jest możliwe. Jeżeli zdarzyło się zjednoczenie Boga z człowiekiem, z materią, to znaczy, że w materii jest coś takiego potencjalnie, że ona obecność Bożą jest w stanie przyjąć i przenieść i przekazać. To jest niezwykle istotna rzecz. Bo ona coś mówi w ogóle o naszym świecie. Że potencjalnie prawie wszystko, za wyjątkiem grzechu, to jest bardzo fajny wyjątek, jest w stanie przenieść Boga. Rzeczywistość materialna jest potencjalnie zdolna do tego, żeby nas z Bogiem skomunikować. A potem, jak do tego dochodzi jeszcze wolność w przypadku stworzeń rozumnych, to ta możliwość się rozszerza. Teraz mały nawias. Jak średniowiecze się zastanawia nad aniołami, my mówimy czyste duchy. Średniowiecze bardzo często myślało o aniołach w sposób materialny, że to jest taki inny rodzaj materii, nadmaterialna materia, ale czystym duchem jest Bóg tylko w tym sensie absolutnej transcendencji. Nawet tak było, że aniołów myślano inną materią, ale jednak materią. Tu już i zamykam nawias. Nie chcę wyciągać z tego konsekwencji daleko idących, ale strasznie zabawne były te spory, z czego są zrobieni aniołowie. Tak by się dało to rozstrzygnąć. Oczywiście my mamy sygnały w Nowym Testamencie, że ta relacja pomiędzy ciałem i duchem w człowieku nie zawsze jest harmonijna, ale ona jest nieharmonijna wtedy, kiedy tam wchodzi grzech. Poczytajcie sobie świętego Pawła, jak on mówi o napięciu pomiędzy ciałem i duchem, nie duszą, tak, znowu, duchem, to mówi o czym? Mówi o konsekwencjach grzechu, nie o naturze, nie o tym, co jest w planie Bożym od początku i co jest naszym przeznaczeniem na końcu. Niestety, do tego się trzeba przyznać, bo to przyznanie się jest oczyszczające, chrześcijaństwo zostało dość mocno ukąszone myśleniem dualistycznym w tych właśnie wiekach początkowych, a potem przez to, że nie mieliśmy narzędzi historycznych, bo proszę pamiętać, że wynalezienie krytycznego myślenia o przeszłości to jest kwestia nowożytna dopiero. Nikt historyczno-krytycznie nie badał źródeł chrześcijańskich aż do nowożytności. Nie było takich narzędzi. To ukąszenie nam wyszło w wielu miejscach. Potem i odbijało się w wielu punktach. Czasami i nie bez racji, choć może czasami w sposób przesadzony, świętego Augustyna wskazuje się jako jednego z głównych winowajców na Zachodzie tego, że nam się to przeniosło. Święty Augustyn przed swoim nawróceniem był manichejczykiem, czyli przynależał do właściwie religii, bo to nie była sekta chrześcijańska, tylko osobna religia, która była skrajnie dualistyczna. I Augustyn wprawdzie wychodzi z dualizmu ewidentnie, ale tendencja do myślenia w kategoriach opozycji pewnej, wzmocniona prawdopodobnie jego też nie najlepszymi doświadczeniami związanymi z żoną, która nie była do końca jego żoną, bo i tak dalej, i tak dalej, sprawia, że w niektórych tekstach augustyńskich mamy problem rzeczywiście nadmiernego napięcia pomiędzy ciałem i duchem, materią i duchem. Odkładamy Augustyna, bo to jest nas mniej tu interesuje, natomiast fakt jest faktem, że wiele z poglądów Augustyna, także na małżeństwo, zwłaszcza późnoaugustyńskich poglądów, zaciążyło potem na nauczaniu chrześcijańskim na bardzo długi czas. To, że małżeństwo było postrzegane na przykład jako głównie remedium concupiscentiae, czyli jak to przełożyć na polszczyznę, ratujcie. Lekarstwo na pożądliwość, tak? Delikatnie, to jest taki delikatny przekład. Czyli nie było postrzegane pozytywnie jako coś chcianego, błogosławionego i w ogóle co przekazuje doświadczenie Bożej obecności, tylko jako coś, co ewentualnie dopuszczamy, bo inaczej by się ludzie rzucali na siebie na ulicach. A tego nie chcemy, nie? Słuchajcie, to my się możemy chichrać z tego, natomiast do 83 roku to było zapisane w prawie kanonicznym. Aż się zmienił kodeks. To był drugi z celów małżeństwa. Potomstwo i remedium concupiscentiae. To niestety są efekty, tak, osłabionej antropologii. Dalekie, bo dalekie, ale są. Ten starożytny problem wzmocnił się w dwóch momentach jeszcze. Po pierwsze, kiedy zaczęła opadać nadzieja eschatologiczna na zmartwychwstanie. Pierwsi chrześcijanie czekają na powrót Chrystusa, czasami ze zbyt dużą intensywnością wręcz. Tak? Sprzedają majątki, dobra, głównie dlatego, że zaraz przyjdzie, więc nie ma co gromadzić w ogóle. Tak? Oczywiście już pod koniec Pawła, czyli gdzieś tam w późniejszych listach pawłowych, już on sam mówi spokojnie, spokojnie, tak? Nie wiemy, kiedy Pan przyjdzie. Mimo że we wcześniejszych był bardzo mocno za tym, że przyjdzie wkrótce i w ogóle to chwila będzie. Chrześcijaństwo sobie uświadamia, że Bóg właśnie nie objawił tego dnia i nie wiadomo, ile to potrwa. Ale jak czas mija, to w ogóle nam się gubi przyzywanie. Zwróćcie uwagę, jak się kończy Nowy Testament. Ostatnie zdanie. Maranata, przyjdź Panie Jezu. Tak? To jest główne wołanie, które powinniśmy generować z siebie codziennie rano, jak wstajemy. Przed pracą zobaczcie, że to działa. Tak? Człowiek wstaje rano w poniedziałek. Naprawdę, przyjdź Panie Jezu. Polecam, to ożywia duchowość eschatologiczną bardzo. Żart na bok. Opada oczekiwanie, tak, na powtórny powrót Chrystusa, ale tym samym opada co oczekiwanie zmartwychwstania powszechnego. Tak? Ono przesuwając się poza ten horyzont takiej żywych oczekiwań, żywej wiary, pozostaje jako element katechizmowy, ale wypada z duchowości. Zatem koncentracja jest na czym? Na momencie śmierci i na tym, co się dzieje zaraz po, czyli na tym momencie, kiedy człowiek jest bez ciała. Czyli jest duszą. I stąd się bierze zbaw, co? Duszę swoją, tak? Duszę chcemy zbawić, bo ona wysuwa nam się na pierwsze miejsce. To się wzmocniło jeszcze w czasach nowożytnych, wtedy, kiedy jak wybucha oświecenie, to pewne prądy zaczynają, używając brzytwy Ockhama, w ogóle negować rzeczywistość duchową. Kościół oczywiście jej zaczyna bronić, czyli bronić istnienia duszy. I znowu koncentracja idzie nie na ciało, bo ono jest oczywiste, nie trzeba bronić istnienia ciała. Człowiek się budzi rano i zaraz wie, że ma ciało. A z wiekiem podobno wie, że ma coraz więcej elementów tam w środku. To się odkrywa z czasem. To nie moje, to Bałtoroczyk to zdaje się. W każdym razie duszę zaczynamy bronić z dużą intensywnością i z tego czasu pochodzą te główne prawdy wiary. Dlatego tam się znalazło, dusza ludzka jest nieśmiertelna wśród tych sześciu głównych. Bo to jest ten czas, kiedy Kościół bardzo silnie broni istnienia nieśmiertelnej duszy przeciwko redukcji człowieka do samego tylko ciała z wykluczeniem tak naprawdę sfery duchowej. To jest kontekst. Tak? My powoli teraz wykręcamy się z tych nierównoważności w dużej mierze dzięki świadomości historycznej. Siedzimy nad tymi tekstami, czytamy, badamy, patrzymy, co na siebie wpływało. Mniej więcej wiemy, gdzie nam się wykrzywiło. Tak? Teraz jesteśmy na etapie prób prostowania. To potrwa. Obawiam się. I tak możemy zostawić na razie kwestię wstępu do rzeczy. Ten wstęp był konieczny, żebyśmy sobie uświadomili pewną trudność, którą mamy, kiedy myślimy o sakramentach. Nas interesuje znacznie bardziej sfera duchowa w przestrzeni sakramentalnej. Tak? Nas interesuje, żeby nam coś tam duszę odżywiło. Ale właśnie dlatego, że jesteśmy dziećmi tego wielkiego procesu, w którym zwróćcie uwagę, że my prowadzimy życie duchowe, a ja jestem duchowny. Tak? To w języku siedzi tak głęboko. Ja ciągle nie umiem zrozumieć, co to znaczy, że ja jestem duchowny. To ma tam więcej ducha. Tak? I duszpasterz, tak? To znaczy, ja nie pasterzuję was, tylko wasze dusze. To siedzi strasznie mocno w nas. I my tam ciągle gubimy ciało. Tak? A teraz zwróćcie uwagę, co się dzieje w sakramentach. Definicja sakramentu? I zacytowaliście kogo? Augustyna, wcześniej wspomnianego. I wiecie, że ta definicja jest niepoprawna. Widzialny znak niewidzialnej łaski, to znaczy ona jest poprawna, ale niedostateczna. W tym sensie, że ona wycina pewien wycinek rzeczywistości, w którym się mieszczą sakramenty, ale ona nie jest precyzyjna. Bowiem, jak wam się zdarza na przykład wchodzić do kościoła i zrobić znak krzyża wodą święconą przy wejściu? Zdarza wam się? To mamy widzialny znak? I macie jakąś nadzieję, że tam w ogóle jakaś łaska z tego będzie jednak, nie? Czyli mamy widzialny znak niewidzialnej łaski. Czy to jest sakrament? Za czasów Augustyna nie ma dojrzałej doktryny o sakramentach, które wyłączają siedem sakramentów spośród innych znaków, które Kościół czyni. Jak Augustyn używa pojęcia sakramentum, to ono się odnosi do wielu jeszcze innych rzeczy, do tego wszystkiego, co ma tą znakową strukturę, a tego jest mnóstwo w Kościele. Zwróćcie uwagę. Oczywiście tam w środku też są sakramenty w sensie ścisłym, ale my siódemkę sformułujemy dopiero w XI wieku formalnie w świadomości teologicznej. Dopiero od Piotra Lombarda na dobrą sprawę możemy mówić, że mamy w teologii jasną świadomość siódemki, a dogmatem się to staje dopiero na Soborze Trydenckim na dobrą sprawę. Na florenckim może, ale na dobitnie bardzo na Trydencie wobec negacji ze strony protestantów. Teraz, jeden element trzeba dołożyć do definicji augustyńskiej, żebyśmy mieli sakrament. Otóż niektóre ze znaków, które czynimy, na przykład znak krzyża, to są znaki inwokacyjne. To znaczy ja czyniąc ten znak, tak naprawdę wzywam Bożej opieki nade mną. Czyli to jest moja modlitwa, która się wznosi do Boga i jak Bóg będzie akurat uważał, że to ma sens, to odpowie w sposób w ogóle, w jaki mu się spodoba, w momencie, jaki mu się spodoba i tak dalej. Tak? To jest moje do góry. W sakramentach mamy sytuację przeciwną co do kierunku. W sakramentach Bóg działa ku człowiekowi w przez siebie określony sposób, sprzężony ze znakiem. To znaczy, że ilekroć wykonujemy ten znak, to działa Bóg. Nie dlatego, że my jesteśmy takimi fajnymi czarodziejami, tylko dlatego, że Bóg nam te znaki powierzył, a z tymi znakami sprzężone swoje działanie. Co Jezus mówi na końcu ostatniej wieczerzy, to znaczy w zależności od wersji? To czyńcie na moją pamiątkę. Tak? To jest powierzone, nakazane. Idźcie na cały świat, czyńcie uczniów i chrzcijcie. Tak? To są rzeczy, które są Kościołowi nakazane. I zanim Kościół się zaczął zastanawiać, o co chodzi, to zaczął to robić. No bo to nie było tak, że oni teraz siedli, tak, i najpierw przez 11 wieków wypracowywali domkniętą doktrynę o sakramentach, a jak już ją wypracowali po tym XI wieku, to zaczęli odprawiać. Nie, oni zaczęli czynić na pamiątkę Jezusa te gesty, a czyniąc je, stopniowo odkrywali ich znaczenie, głębokość i tak dalej. Rzeczywistość sakramentalna, zatem to jest ta rzeczywistość, w której Bóg działa po to, żeby nas przemienić, ale to działanie sprzęga z widzialnością znaku, dotykalnością znaku. Zjadalnością znaku w przypadku Eucharystii. Czyli z materią. I tu jest moment niezwykle ciekawy, zdaje się. Bo jeżeli przyjmiemy, że sakrament to jest skuteczny przez fakt sprawowania znak działania Bożego, bo łaska to jest nic innego jak efekt działania Bożego w człowieku, to zobaczymy, że możemy jeszcze myśleć o sakramentach w inny trochę sposób. A mianowicie Chrystus i Jego ciało. To jest sakrament wyjściowy tak naprawdę. Bo jak Chrystus przychodzi, jak dokonuje się wcielenie, to w tym znaku człowieczeństwa dostępny staje się Bóg, skutecznie dostępny. Jest taka scena bardzo ciekawa pod tym względem, kiedy kobieta cierpiąca na krwotok chce być uzdrowiona. Kojarzycie? I co ona robi? Przychodzi z tyłu, tak, dotyka się płaszcza i co? Zostaje uzdrowiona. Tak? A Jezus zorientował się, że moc wyszła od Niego. Tak? Pomijając reminiscencję do Gwiezdnych Wojen. W świadomości ludzkiej Jezusa, tak, odkrycie tego, że coś się stało, jest następcze w stosunku do zadziałania natury Bożej. To dogmatycy strasznie lubią ten fragment, bo on jest ciekawy z dogmatycznego punktu widzenia. Ale co tam się stało? Boże działanie jest udostępnione przez ciało Jezusa, tak? Ona dotyka ciała. Jezus ludzką wolą w ogóle nic nie musi robić. Bóg działa przez niego niejako sakramentalnie. To ciało jest sakramentem Bożego działania. Ona się łapie i zostaje uzdrowiona. Jezus jako człowiek nie działa w tym sensie, że on tak nie wykonuje żadnego świadomego aktu. Się pyta, kto się mnie dotknął? I apostołowie, którzy oczywiście mówili po śląsku, na to, chopie, się wszyscy cisną, ty się pytasz w ogóle. Ten moment udostępnienia Bożego działania w Chrystusie sprawia, że dwudziestowieczna teologia zaczyna mówić o Jezusie jako prasakramencie. Znaczy, prawdziwy sakrament to jest Jezus w Jego cielesności. I ten sakrament jest aktualny na zawsze. To znaczy, my zawsze docieramy do Boga poprzez Chrystusa pośrednika. Zawsze. I na wieki tak będzie, bo On dalej jest w ciele i dalej to jest aktualne. Natomiast po Chrystusie, co jest z Jego ciałem? Wstępuje do nieba, ale potem mamy dwa wymiary, ma uwielbione ciało, ale ciałem Chrystusa nazywamy zaraz potem jeszcze co? Kościół. Zerknijcie sobie do 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Paweł bardzo szybko zaczyna dostrzegać, że rzeczywistość ciała Chrystusa rozszerzyła się na członki. Tak? To znaczy, myśmy zostali dopięci do Chrystusa przez chrzest. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że wcześniej jakby jest świadomość chrzcielna. Myśmy zostali zanurzeni w Chrystusie i już w Nim funkcjonujemy. Tak? Tam jest metafora pojemnika, czyli siedzimy w pudełku, którym jest Chrystus. Dlatego jesteśmy w Jego ciałem, w Jego ciele. Tak? Dlatego Paweł będzie ciągle powtarzać w Chrystusie to, w Chrystusie tamto. Nie? To aż do bólu to jest. Teraz my, będąc w Chrystusie, jesteśmy Jego ciałem. W związku z tym także część skuteczności ciała Chrystusa, tego pierwotnego, tak nazwijmy, zostaje przekazana ciału wtórnemu, którym jest Kościół. Jak Kościół, w Kościele głoszone jest Słowo Boże i sprawowane są sakramenty, to faktycznie Chrystus działa. Proszę zwrócić uwagę, że skuteczność Boga spięła się ze skutecznością Kościoła. Oczywiście nasza skuteczność nie jest stuprocentowa, tak jak skuteczność Chrystusa, ze względu na co? Niestety, grzech to po pierwsze. Po drugie, my nie mamy aż takiego związku z Bogiem jak Chrystus. My nie jesteśmy jedną osobą. Tak? Nasz związek jest związkiem na poziomie woli, na poziomie sakramentów, ale co do istoty troszkę jest inny. I teraz... Jeżeli Kościół jest tym pośrednim sakramentem, to siedem sakramentów Kościoła jest realizacją tego, konkretną. Tak? Że w konkretnym sakramencie nam się urzeczywistnia sakramentalność Chrystusa poprzez sakramentalność Kościoła. Jak wszedłem, to ojciec sali kończył o tym, że chodzi o to, żeby na zgromadzeniu celebrować. Tak? Bo sakramenty są sakramentami Kościoła. Znaczy czerpią z tej skuteczności sakramentalnej, która jest właściwa dla ciała Chrystusa. I teraz, w sakramentach Bóg przeziera przez materię. Zwróćcie Państwo uwagę, że do owocności sakramentów w klasycznej nauce o sakramentach przynależy współpraca człowieka. To znaczy, tym bardziej owocny będzie sakrament, im ja będę... świadomiej i w sposób bardziej zaangażowany współpracował z tym, co się dzieje. I w momencie przyjmowania, i potem. Teraz, moment przyjmowania jest związany z celebracją. Celebracja jest związana ze znakami, z rzeczywistościami materialnymi. Sposób, w jaki my dbamy o celebrację, jest nieobojętny dla naszego przeżywania sakramentów. Bo komunikacja idzie przez materię i im lepiej zorganizowana jest ta materia, im lepiej zorganizowana jest liturgia, im lepiej zorganizowane są znaki, przez które sakrament jest nam komunikowany, tym większe szanse, że w nas będzie odpowiednia dyspozycja do tego, żeby przyjąć Boże działanie. Jeden tylko wątek na koniec, bo już było o Eucharystii, ale podejrzewam, że o tym nie było. Najważniejszy akt, powiedzmy, kultu chrześcijańskiego to jest Eucharystia. Tak? Najgłębsze zjednoczenie z Bogiem, jakie uzyskujemy w tym świecie, to jest zjednoczenie kiedy? Poprzez co? Poprzez komunię. A jak ono się dokonuje? Przez zżeranie. Powiem okropnie, tak? Najbardziej podstawowy, najbardziej bezczelnie materialny akt, jaki możemy sobie wyobrazić. Co jest duchowego w jedzeniu? Tak. Nawet walory smakowe to zdecydowanie nie są walory duchowe. Energia nie jest duchowa. To tam węglowodany są, tam takie rzeczy, tam się spala to wszystko. Robi jakieś... Znaczy, okej, tylko że proszę zwrócić uwagę, że to przyjmowanie do wewnątrz także dzieje się poprzez co? Tak? Nie wolno nam tego ominąć, bo tam jest jeden teologiczny wątek, który nam prawie że zniknął z horyzontu. A on jest mocno obecny w Nowym Testamencie, jest mocno obecny u ojców Kościoła. To można zrobić z każdym sakramentem, ale Eucharystia tu jest bardzo ciekawa pod tym względem. Jakbyście zerknęli do 6 rozdziału Janowej Ewangelii, tam gdzie Jan umieszcza wyjaśnienie Eucharystii, to zobaczycie, że Jan sugeruje niezwykle silny związek pomiędzy spożywaniem ciała i piciem krwi, a czym? Zmartwychwstaniem. Tak. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. To jest powiedziane tam. Ci, którzy piją krew, spożywają ciało, mają życie wieczne. Co my spożywamy? My spożywamy ciało pańskie. Jakie ciało? Z którego momentu? Z którego momentu historii Jezusa to jest ciało? Uwielbione, nieśmiertelne. My spożywamy nieśmiertelne. My już spożywając, zarażamy nasze człowieczeństwo nieśmiertelnością w tym materialnym poziomie. Być może to idzie właśnie znacznie głębiej, niż nam się wydaje. Ojcowie Kościoła mieli taką silną intuicję materialności tego wydarzenia. To znaczy, jak my zjadamy nieśmiertelne, to to nieśmiertelne w nas już co? Jest i nie może umrzeć, nie wypadnie, tak jak wszystko inne. Normalny pokarm to przez nas przelatuje, tak? Nie wchodzę w szczegóły. Natomiast ten nie. Ten w nas zostanie. Jeden z ojców Kościoła, bodajże święty Ambroży, mówi coś takiego. Jak to, co jecie i pijecie, w was się przemienia, tak wy przemieniacie się w ciało Chrystusa. Sugerując w ten sposób, że istnieje, tak, pewien materialny proces wręcz naszego przemieniania się na wzór Chrystusa, przemieniania się w Chrystusa poprzez spożywanie Jego ciała. Być może warto myśleć tak, że rzeczywistość sakramentalna jest tak bardzo materialna właśnie dlatego, że ona dotyka naszej cielesności, przygotowując ją na zmartwychwstanie. Że to nie są duchowe akty tylko, czy tak, w tym dualizmie ciągle tkwiąc dotyczące duszy. Że nie musimy myśleć tym dualizmem. Jak to dotyka naszego ciała, to dotyka nas po prostu. Miałem tu jeszcze wątek o małżeństwie, ale tego wątku już nie wypowiem, bo nie mam czasu. Przepraszam. Powiem tak. W małżeństwie Bóg przeziera przez ciało tego drugiego. Pamiętajcie o tym. Ja się z nią mierzę od samego początku. Dziękuję bardzo. Thank you.